Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Tomasz Jędruchów, korespondent Telewizji Polskiej w Kijowie, z którym rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry, witam pana, witam również słuchaczy.
Trwa ofensywa wojsk ukraińskich na froncie północno-wschodnim, jak i południowym. Jak dokładnie wyglądają postępy Ukraińców w tej chwili?
No, w tej chwili, jeżeli mówimy o terytorium na południu, czyli głównie obwodzie chersońskim, to te najnowsze informacje, jakie w tej chwili do nas wpływają, to, że udało się już wyzwolić ponad 500 km kwadratowych obwodu chersońskiego. To jest i dużo, i mało. Mało, bo jednak 500 km to nie jest jakaś spektakularna powierzchnia, ale dużo należy pamiętać, że jest to dużo, chociażby z tego względu, że tam jednak bardzo szybko Rosjanie zajęli te tereny i teraz pierwsze dni kontrofensywy były skoncentrowane na terytoriach północno-wschodnich, czyli obwodzie charkowskim, więc tu śmiało można powiedzieć, że kontrofensywa na południu się dopiero rozkręca. Na północy sytuacja trochę zwolniła, ale raczej nie wynika to z tego, żeby Ukraińcy nie mieli siły, tylko trzeba do kontrofensywy podchodzić bardzo ostrożnie, dlatego że Ukraińcy bardzo łatwo mogą wpaść w taką pułapkę, w jaką wpadli Rosjanie na początku wojny, że bardzo łatwo wpadli w teren Ukrainy, a później okazywało się, że mają zbyt długie linie dostaw, zbyt daleko trzeba było wozić paliwo, sprzęt i żołnierzy i po prostu to sprawiło, że Rosjanie po dwóch miesiącach musieli się wycofywać spod Kijowa. Ukraińcy o tym pamiętają, mają tego świadomość, dlatego raczej skupiają się teraz na powolnym zdobywaniu kolejnych miejscowości. W tej chwili takim celem, który jest ustalony, jeżeli chodzi o wschód kraju, to jest miasto Kremienna. To jest miasto, które podobnie jak Łyman będzie bardzo dobrym przyczółkiem, z którego, jak twierdzą władze lokalne, władze obwodu ługańskiego, będzie można w zasadzie już kontynuować kontrofensywę w dowolnym kierunku i odbijać nie tylko te tereny, które zostały zajęte po 24 lutego, ale też i te, które były okupowane od 2014 roku.
Jak wyglądają te tereny, które teraz odzyskują wojska ukraińskie? Czy tam też są ślady takich zbrodni i bestialstwa rosyjskich orków, jak wcześniej miały miejsce?
Niestety tak. Niestety potwierdzają się te najgorsze oczekiwania, jeżeli chodzi o to, co Rosjanie zostawiają tutaj. O ile wszyscy pamiętają obrazki z Buczy, z Irpienia, z Hostomela, tak niestety to się powtarza. Powtarza się to w Izjumie, powtarza się to w Łymanie. W samym Izjumie znaleziono zbiorową mogiłę, gdzie pochowanych było około 500 osób. W Łymaniu wczoraj odkryto też zbiorowy grób. Nie wiadomo, ile tam jest osób, dlatego że wiele szczątków nie da się zidentyfikować. Tam mieszkańcy, którzy przeżyli, opowiadają historię, że jeżeli ktoś był podejrzany o współpracę z ukraińską armią, wtedy zaganiano go do zbierania szczątków ludzkich na ulicach miast. Te szczątki były zrzucane do tych zbiorowych mogił. Dziś wiadomo, że jest tam co najmniej 50 osób, ale ile dokładnie, to udowodnią dopiero badania genetyczne. Oczywiście tak samo jak w kwietniu, tak i teraz na światło dzienne wychodzą te historie ludzi łapanych, katowanych, przetrzymywanych gdzieś w piwnicach, na jakichś posterunkach, torturowanych. Znajdowane są kolejne ciała osób zabijanych ze związanymi oczami, ze związanymi rękami, plecami. Niestety działania rosyjskich morderców, bo trudno ich nazwać żołnierzami, nie zmieniły się i niestety nic nie wskazuje na to, że miały się zmienić. I to jest jeden też z tych powodów, dla którego Ukraińcy nie chcą czekać z kontrofensywą i chcą jak najszybciej wyzwalać swoje terytoria, przede wszystkim, żeby zaoszczędzić cierpienia tym, którzy pod tą okupacją się znajdują.
Czy tak jak w przypadku Buczy działają tam prokuratorzy, nie tylko ukraińscy, ale także z innych krajów cywilizowanej Europy?
Tak, oni starają się tam dojeżdżać. Oczywiście wiadomo, że na pierwszym miejscu jest ukraińska policja, prokuratura. Ona wchodzi zaraz za żołnierzami, a jeszcze przed miejscową administracją, bo tutaj wielokrotnie Ministerstwo Obrony podkreślało, jak wygląda procedura przejęcia kontroli, bo to, że wojsko wejdzie do jakiegoś miasta, wcale nie oznacza, że już że jest ono pod kontrolą ukraińską. Tam rzeczywiście działają prokuratorzy, działają policjanci, sprowadzani są specjaliści z prokurator państw zaprzyjaźnionych, działają grupy z Międzynarodowego Trybunału Karnego, więc tutaj nikt kto się w to zaangażował, nie ma wątpliwości co do tego, że trzeba te informacje zbierać, dokumentować, trzeba te informacje też segregować w taki sposób, aby jeżeli już uda się, tak jak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, powołać Trybunał Międzynarodowy, który będzie umocowany prawnie tak, by ukarać sprawców tych wszystkich zbrodni, aby ta dokumentacja nie pozostawiała żadnych wątpliwości, bo wtedy przed sądem każda wątpliwość niestety będzie rozpatrywana na korzyść oskarżonego, więc Ukraińcy, pamiętając o tym, korzystając z pomocy zachodnich kolegów, robią wszystko, żeby to zostało jak najlepiej udokumentowane.
A jak oceniana jest działalność Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej? Dopiero co wprowadzono 8. pakiet sankcji. Jak oceniają go dziennikarze ukraińscy, politycy ukraińscy?
Oczywiście zawsze jest jakieś tam ziarno krytyki odnośnie tego, że można byłoby więcej, można byłoby bardziej, ale o dziwo teraz, kiedy mówimy o 8. pakiecie sankcji, raczej jest to odbierane bardzo pozytywnie, dlatego że jest on opracowany bardzo szybko. Te decyzje nie wlepły się tak jak w przypadku chociażby 7. pakietu sankcji. Poza tym myślę, że najlepszym wyznacznikiem stosunku Ukraińców do funkcjonowania struktur europejskich jest cały czas rosnące poparcie dla wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, bo też trzeba pamiętać, że Ukraińcy chociaż od wielu lat mieli nadzieję na integrację ze wspólnotą, to jednak to poparcie dla tych procesów było różne, a w tym momencie te działania są z reguły oceniane jednoznacznie pozytywnie. Należy też pamiętać, że jeżeli pojawiają się słowa krytyki, szczególnie z ust rządzących, one nie są bezpodstawne i to nie chodzi o to, że Ukraina domaga się czegoś, co jej się nie należy. Dyplomacja rządzi się swoimi prawami i zawsze trzeba chcieć więcej niż potrzeba, żeby uzyskać tyle, ile można. W związku z tym nie możemy się czasami dziwić ostrym słowom czy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, czy członków jego rządu, zwłaszcza ministra spraw zagranicznych, którzy zawsze chcą więcej, bo oni doskonale wiedzą, że nigdy nie dostaną tego, czego potrzebują, ale mają świadomość tego, że Ukraina znajduje się w takiej sytuacji, że każde wsparcie, każda pomoc, każdy gest solidarności, który pomoże wygrać im tę wojnę, jest im potrzebny.
Jak wygląda sytuacja wewnętrzna? Wiadomo, że Władimir Zełenski jest prezydentem Ukrainy. Wiktor Janukowicz w wyborach gonił go mocno. Czy w tej chwili ta zgoda na wszystkich poziomach, jeśli chodzi o agresję rosyjską, jest obecna?
Jest obecna, jest widoczna, jest to zaskakujące, bo mamy już 7 miesięcy tej wojny i cały czas nie są obserwowane żadne, można powiedzieć, rozłamowe ruchy. Cały czas istnieje ogromna zgodność, przede wszystkim jeżeli mówimy o konsensus polityczny, dlatego że motywacje są dwie. Pierwsza to jest wojna i rosyjska agresja i tutaj nikt nie dyskutuje z tym, że decyzje są podejmowane takie czy inne, bo nie ma na to czasu. Ukraina musi się bronić, w związku z tym nie będzie tutaj żadna partia polityczna miała odwagi, żeby kontestować działania rządu, które póki co przyniosły niezłe rezultaty, ale też trzeba pamiętać, że jest jeszcze drugi wspólny cel, czyli właśnie integracja z Unią Europejską i co ciekawe, niedawno premier Ukrainy Denis Szmyhal opublikował projekt dostosowywania spełnienia różnych warunków tych przedakcesyjnych i o ile w przypadku zwyczajnej akcesji trwa to od 5 do 10 lat, on poinformował, że Ukraina będzie gotowa w ciągu 2 lat. I przyznam, że obserwując działania Wierchownej Rady, czyli Rady Najwyższej Parlamentu Ukraińskiego, widząc tę zgodność w chociażby dostosowywaniu prawa, które już trwa, bo mimo wojny jednak system ten ustawodawczy pracuje, legislatywa pracuje, to jestem przekonany, że Ukraińcy są w stanie to zrobić, tym bardziej, że rząd doskonale wykorzystuje tę sytuację, jaka jest w tym momencie, czyli nie daje argumentów tym, którzy chcieliby blokować te procesy, ale należy też pamiętać, że jest naprawdę ogromne zrozumienie dla tych działań, bo też Rosja prowadzi bardzo intensywną kampanię antyukraińską i próbuje to robić wewnątrz kraju, bo nie możemy zapominać o piątej kolumnie. Ta jednak właściwie tutaj, w tym momencie straciła już całkowicie na znaczeniu.
Mówisz o piątej kolumnie, a ja zastanawiam się, jak będą wyglądały nastroje społeczne na tych terenach, które będą wyzwolone, a które były wcielone do Rosji wcześniej. Tam sporą część mieszkańców stanowili ci, którzy popierają Rosję. No nie tylko Rosjanie, ale ci związani z Rosją.
No tak, ale ta sympatia to jest szacowana na podstawie różnego rodzaju sondaży czy głosowań sprzed 2014 roku. Przy czym, co ciekawe, nawet po 2014 roku, cały czas, jeszcze w 2018 roku, wielu Ukraińców z sympatią wypowiadało się o Rosjanach, bo jednak te kraje dość sporo łączyły, chociażby w kwestii gospodarczej. Problem polega na tym, że jeżeli dziś się rozmawia na przykład z mieszkańcami Charkowa, które obok Mariupola było jednym z najbardziej prorosyjskich miast, ja nie mówię tu o jakichś ciągotach do integracji, ale po prostu chodzi o sympatię wobec tego kraju, dziś tego po prostu tam nie ma. Jest tak ogromna nienawiść, to naprawdę nie zawaham się użyć tego słowa, nienawiść wobec Rosjan, kiedy ci ludzie otwarci dzisiaj przyznają, że przecież myśmy ich traktowali tak, jak oni mówią, że nas traktują, czyli jako braci, jako bliski naród, po czym oni wiedzieli, że my z nimi sympatyzujemy, a oni przyszli i zrównali z ziemią nasze miasto. O tych stosunkach, o których pan mówi, myślę, że najlepiej to świadczy mandat społeczny, jaki ma w tej chwili prezydent, o tym, aby nie rozmawiać z Rosjanami, aby nie dopuszczać nawet możliwości negocjacji. Jeżeli mamy blisko 90% społeczeństwa, które mówi, że absolutnie nie zgadzamy się na żadne negocjacje, na żadne handlowanie naszą ziemią, że jedyne, co zaakceptujemy, to wycofanie się Rosjan poza granicę z 91 roku, to widać, że tu nie ma już miejsca na jakieś mocne, silne separatyzmy, bo nawet jeżeli takie były, a były, i to, co do tego nie ma nic wątpliwości, to sytuacja dzisiaj jest zupełnie inna, bo to nie jest kwestia sympatii, jakiegoś takiego wcielenia sobie terytorium, które jest prorosyjskie. Tu jest realna wojna. Tysiące, setki tysięcy ludzi zostały zabite, domy zostały zrównane z ziemią, a trudno oczekiwać, że takie osoby, które wspierają Federację Rosyjską, będą jeszcze chciały to robić. I też jeszcze jedna rzecz, nastawienie Ukraińców, którzy są patriotami, którzy są bardzo wyczuleni na wszelkie prorosyjskie działania, po prostu obserwują, zbierają informacje dotyczące kolaboracji, współpracy, dywersji i bardzo często te osoby, które aktywnie opowiadają się za Rosją i na przykład współpracują z rosyjskimi służbami teraz, już teraz, trafiają przez ukraińskie sądy.
Jak wygląda, szczególnie interesuje mnie ukraińska prasa, ukraińskie media, jak wygląda ocena ryzyka użycia przez Putina broni atomowej? Mówimy i o tej taktycznej, i o tej, że tak powiem, brudnej, czyli zaporowskiej elektrowni, która mogłaby być użyta także jako straszak wobec Ukrainy, wobec Zachodu.
Ja osobiście mam obawę, że wiele treści przekazywanych przez media jednak opiera się na pewnych wytycznych, które są publikowane przez rząd. Proszę pamiętać, że w tej chwili sytuacja medialna na Ukrainie wygląda trochę inaczej niż w czasach pokoju. Chodzi mianowicie o to, że na przykład telewizje są połączone i nadają tylko i wyłącznie tak zwany maraton informacyjny, który się skupia tylko i wyłącznie na kwestiach wojennych, więc tutaj on jest bardzo mocno ukierunkowany. Tu chodzi głównie o utrzymanie porządku informacyjnego i też o to, aby nie wywoływać niepotrzebnej paniki. I temat ten w oficjalnych mediach, tych, które się pojawiają, nie jest jakoś szczególnie podbijany. Oczywiście zwraca się uwagę na ryzyko na przykład właśnie wywołania lub spowodowania albo dopuszczenia do awarii chociażby w zaporowskiej elektrowni atomowej. Oczywiście cały czas są podnoszone te atomowe groźby Władimira Putina, chociaż one raczej są traktowane z przymrużeniem oka. Natomiast jest bardzo duży niepokój wśród społeczeństwa. To znaczy chodzą, wiadomo, przecież działają portale społecznościowe, działają różnego rodzaju komunikatory. Ludzie wymieniają się informacjami, tak jak w Polsce, z tego co słyszałem, pojawił się w różnych miejscach jodek potasu, tak i tutaj była taka fala poszukiwania tego środka ze względu na po prostu zwykłe ludzkie obawy, więc o ile ten przekaz oficjalny jest raczej tonujący i pokazuje na zagrożenie, ale bez jego jakiegoś specjalnego podkreślania, o tyle zwykli ludzie naprawdę się obawiają ewentualnych ataków, przy czym analitycy bardzo wyraźnie mówią, jeżeli dojdzie do użycia na przykład broni jądrowej, to raczej należy się spodziewać, że będzie to ładunek taktyczny, który będzie skierowany przeciwko jakimś jednostkom wojskowym, właśnie po to, aby postawić na przykład Zachód w trudnej sytuacji, że nie będą atakowane cele cywilne. Niestety ostatnie miesiące działań prezydenta Władimira Putina pokazały, że on naprawdę jest mocno nieobliczalny w ostatnim czasie. Logika, w której słynął przez wiele lat, gdzieś też zdaje się zapodziać. I naprawdę, tak jak mówią przedstawiciele ukraińskiego rządu, trzeba być przygotowanym na wszystkie scenariusze.
I panie redaktorze, ostatnie pytanie, bo czas już niestety nas goni. Jaka jest ocena na Ukrainie polskich działań, zarówno tych dyplomatycznych, jak i tych, no, powiedzmy, sprzętowych, czyli mówimy o dostawach broni?
Jednoznacznie pozytywna. Przede wszystkim już wystarczy, że widzą nas Ukraińcy, że jedziemy polskim samochodem, że jest to polska telewizja, że są to Polacy, polska pomoc humanitarna. Zawsze jest to oceniane bardzo pozytywnie. Powiem tak, nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli od zwykłych ludzi słów wdzięczności za wsparcie, bo nie tylko chodzi o pomoc sprzętową, nie tylko chodzi o pomoc militarną, chodzi też o to, że wielu bliskich, tych, których my tutaj znamy, przecież znalazło schronienie w Polsce. Trzeba przyznać, że te działania, które podejmuje Polska, o których wiemy i o których nie wiemy, bo pamiętajmy, że wiele działań też jednak jest utajnionych, chociażby ze względu strategicznych i bezpieczeństwa, jest jednoznacznie pozytywnie odbieranych na Ukrainie. To, co pomoc Polska dla Ukrainy w czasie tej wojny zrobiła dla relacji naszych narodów, jest absolutnie nie do przecenienia. Dziś postrzeganie Polski na Ukrainie jest absolutnie inne, całkowicie pozytywne w porównaniu chociażby do tego, jak to było jeszcze kilka lat temu. To naprawdę może stanowić dobrą zapowiedź na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwijanie dalszych wzajemnych stosunków.
I chociażby o ideę Trójmorza, która cały czas jest mocno forsowana i może nam w przyszłości pomóc. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Prosto z Kijowa gość dzisiaj Radia Gdańsk.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.